Gość Radia Gdańsk.
A dziś w naszym studio Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Widziałem, że pan za Argentyną.
No za Messim, za Argentyną, ale niestety grali bardzo słaby futbol, tak jak Polska za czasów Michniewicza na poprzednim mundialu. Nie dało się to oglądać, przyznaję, Hiszpanie byli dużo lepsi.
To jeszcze jedno pytanie z kategorii rozrywkowej. Był pan na koncercie I Love Italia w Operze Leśnej w sobocie?
Nie, nie byłem na tym koncercie, bo lubię bardziej ambitną muzykę. Byłem na Walkirii ostatnio, świetny Baltic Festival, zresztą także Sopot Classic Festival, a bardziej mnie bawi ta muzyka.
A jak się panu podoba to, że na scenie, na deskach Opery Leśnej wystąpił Albano, artysta znany z wypowiedzi chociażby takich, że Półwysep Krymski jest rosyjski, że Władimir Putin broni tego, czego musiał bronić, że to Ukraińcy zaczęli strzelać do Rosjan.
No tak, ale z drugiej strony przyjmował ukraińskich uchodźców u siebie w domu. Natomiast mnie bardziej martwią wypowiedzi polskich polityków typu ksenofobiczne wypowiedzi i antyukraińskie Czarnka, czy też Morawieckiego, który mówi o złomie, który rzekomo przekazał Ukraińcom, a oni, my przekazujemy złom, a oni powinni przelewać za nas krew. No to są ksenofobiczne, antyukraińskie wypowiedzi, które potem niosą hejt. Zresztą z hejtem mierzymy się na co dzień.
Nie, no to jasne, ale to inna para kaloszy, ale dobrze tak wpuszczać do Opery Leśnej kogoś, kto się wpisuje w rosyjską propagandę, w kremlowską propagandę?
Ja myślę, że ten człowiek z jednej strony pomaga Ukrainie, z drugiej strony ma jakąś taką misję, że chciałby, żeby tą Rosję dobruchać. Pewnie błądzi, natomiast gorzej się martwię polskimi politykami, którzy robią proputinowską propagandę, ścigają się z Braunem jak Kaczyński spółka i to jest problem dla polskiej polityki, a nie jakiś tam piosenkarz z Włoch, lekko powiedzmy szczerze, już podstarzały.
I tutaj zakończymy wątki rozrywkowe. W zeszłym tygodniu pan pisał w swoich mediach społecznościowych o wyroku w sprawie, która jest związana z sopockimi kortami tenisowymi. Uzyskał pan prawomocny już, jak rozumiem.
Tak, wyrok. W zeszłym tygodniu prawomocny.
Czego to dotyczy dokładnie?
To, że władze Sopotu i te poprzednie, za moich czasów i obecna pani prezydent i Rada Miasta są hejtowani przez taką grupę związaną z sopockimi kortami, z takim portalem w imieniu Sopocian. I pan Buźniak, i pan Białaszczyk w innym procesie zostali skazani za hejtowanie, bo ich celem jest jedno, zabudowa sopockich kortów. I oni próbują wymusić na władzach miasta Sopotu na przykład to, żeby wycofali się z wpisu do rejestru zabytków te korty. A te korty zostały wpisane do rejestru zabytków, żeby ochraniać, tak jak hipodrom został wpisany, żeby ochraniać możliwość ewentualnej ich zabudowy.
Co z tym ma CBA wspólnego i Pegasus?
No ma to wspólnego, że pan Białaszczyk przyczynił się do tego, co mówiłem na komisji śledczej, jak oglądałem hejt na mnie wylewany z podsłuchów, że i to opisują też dziennikarze, że on się przyczynił do założenia mnie Pegasusa, bo związał się z CBA, zresztą wiceszef CBA za czasów Ziobry został wiceprezesem tego klubu, nomen omen klubu zarejestrowanego w Chełmie, czyli nie działającego na rzecz pomorskiego sportu. No ten człowiek na co dzień hejtuje władze Sopotu. Zresztą związał się z częścią sopockiego PiSu, takiego spod znaku Jacka Kurskiego, którzy niestety na co dzień hejtują miasto Sopot za wszystko. Za przebudowę ulic, za rozbudowę uzdrowiska, za budowę domów komunalnych. Już nie wiedzą za co. Tylko po to, żeby przejąć władzę w Sopocie, bo oni także wystawiali to w imieniu Sopocian swoją listę wyborczą, żeby móc zabudować korty. I do tego nie można dopuścić. Wobec tego, jak ktoś mnie wyzywa raz od rusofilów, raz od ludzi, od tego, że wspieram Ukrainę, no to ja idę w tym momencie do sądu, no bo trudno zgodzić się na hejt. Ten hejt wylewający się, mówię, na co dzień na władzę Sopotu. I ja się cieszę, że obecnie ta władza stoi twardo na stanowisku, żeby tych kortów nie zabudować, że pani prezydent, jak i Rada Miasta się na to nie zgadza. Ale zobaczmy, co robi PiS w ogóle w Gdańsku, w Sopocie, na Pomorzu. Hejtuje ustawę metropolitalną, ustawę, która przynosi 500 000 000 zł na to, żeby poprawić komunikację z Trójmiastem, ościennych gmin, żeby rozwijać uczelnię Fahrenheita, żeby w ogóle przynosić inwestorów tutaj na Pomorze, do Gdańska. I na co dzień w tej chwili widzę, jak ci ludzie próbowali wymusić na kancelarię prezydenta, ci radni zresztą Sopotu, Gdańsku.
No była, innych, był taki apel, tak.
No, to była katastrofa. Jeżeli ktoś...
Ale to chyba, już, przepraszam, wejdę w słowo, historia zamknięta. No, prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę.
Ale oni dalej mówią, że ta metropolia jest czymś złym. Oni dalej próbują... No, zobaczmy tak, jak była proponowana metropolia na Śląsku i Zagłębiu przez chyba wtedy rząd pani premier Szydło, no to wszyscy posłowie ze Śląska, niezależnie z jakiej opcji, przekonali cały parlament, żeby był za tą ustawą. U nas w momencie, kiedy jest ustawa, która daje 500 000 000 zł na poprawę komunikacji, na jednak poprawę wartości takiej innowacyjnej uczelni, na poszukiwanie nowych inwestorów, to oni hejtują tą ustawę i próbowali ją zablokować i dalej według mnie będą próbować ją obrzydzać, bo oni generalnie obrzydzają swoje miasta i to jest taka metoda PiSu czasów Jacka Kurskiego i Ziobry.
Jak się panu podoba najnowsza wersja projektu dotycząca najmu krótkoterminowego?
Ja uważam,
Sopot mocno walczył o to, żeby samorządy miały sporo do powiedzenia w tej kwestii, a okazuje się, że nie będą miały.
Panie redaktorze, mają, bo jeżeli samorządy będą prowadziły rejestr wszystkich obiektów najmu krótkoterminowego, jeżeli te obiekty będą obłożone restrykcjami przeciwpożarowymi, bo bezpieczeństwo najważniejsze.
Ale będą czy nie będą?
No bo będą
dziennikarze
miały.
Donoszą, że nie będą, że te przepisy zostały obcięte przeciwpożarowe.
To nie jest tak.
Dla,
niestety środowisko 2050 szerzy taką dezinformację, dlatego że tam jest najważniejszy zapis. Jeżeli będą zakłócenia porządku w tych lokalach, to władze miasta mogą wykreślić ten obiekt z rejestru i ten obiekt nie będzie mógł być wynajmowany krótkoterminowo i będą duże kary, to jest chyba około 50 000 zł za prowadzenie tego najmu, jeżeli obiekt jest wykreślony albo nie wpisany do rejestru. Czyli jeżeli wspólnota 2 czy 3 razy wezwie policję, czy wezwie Straż Miejską, będzie udokumentowana to przekroczenie prawa, to w tym momencie ten obiekt zostanie wykreślony. Natomiast to, co proponowała 2050, żeby wspólnota czy spółdzielnia decydowała, że w ogóle nie można prowadzić najmu, no to zobaczmy, że mielibyśmy wspólnotę, gdzie są trzy, na przykład 5-mieszkaniową, gdzie są 3 obiekty wynajmowane na najem krótkoterminowy i 2 nie są wynajmowane. Wtedy zawsze ta dwójka przegrywa, ale jeżeli będzie awantura w którymś z tych mieszkań, to mieszkanie będzie wykreślone. Także to jest lepiej, kiedy dajemy ludziom szansę, żeby ucywilizować ten najem i ewentualnie władze gminy mają prawo to wykreślać. To jest bardzo dobra ustawa. Będzie jeszcze podlegała pewnym modyfikacjom w parlamencie.
A jak jest szybko to... może wejść w życie? Znaczy jak szybko może zostać przegłosowana? Bo to będzie kiedy wejdzie w życie, to od prezydenta będzie zależało.
Będzie wstawiona na najbliższe posiedzenie Sejmu. Myślę, że Senat, najpóźniej we wrześniu ta ustawa trafi na biurko prezydenta.
A co zrobi Karol Nawrocki? Tego nie wiadomo, jak to zwykle.
Ja jestem przekonany, że gdybyśmy zachowali to właśnie ograniczenie prawa własności, to pan prezydent by to nie podpisał. Mm-hmm. W momencie, kiedy ta ustawa mówi, że masz szansę Polaków wynajmować to mieszkanie, a pamiętajmy, że 60% Polaków jeździ wynajmować mieszkanie w najmie krótkoterminowym, bo nie stać jej na hotele, to w tym momencie jest to słuszna ustawa i wtedy mam nadzieję, że pan prezydent ją podpisze, chociaż my robimy w ogóle święto w Polsce, jak pan prezydent coś podpisze. No, powinien podpisywać 90% ustaw. No rozumiem, że trochę ściga się z naszym rządem, tak jak hejtował KPO, czy PiS, czy hejtował Safe program z panem Nawrockim, a pamiętajmy, że KPO to jest ponad 800 milionów złotych na szpitale na Pomorzu i to nie tylko w Trójmieście, ale w Wejherowie, Kościerzynie, Starogardzie, Chojnicach, Dzierżążnie, to są olbrzymie pieniądze na kardiologię.
To może wyborców nie przekonywać w sytuacji, kiedy stan służby zdrowia jest jaki jest, no tak już powiem eufemistycznie.
Ja powiem, panie redaktorze, tak, jeżeli zrobimy e-kolejkę i na to też były pieniądze z KPO na digitalizację, także na nowe kompetencje w Akademii, w Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Jeżeli zrobimy tą e-kolejkę i nie będzie żadnych wpychań na zewnątrz, jeżeli unormujemy dobre pensje lekarzy, ale dobre pensje lekarzy, a nie przesadzone, jeżeli podejdziemy racjonalnie do służby zdrowia, bo ja pamiętam, zawsze chciano budować tą porodówkę w Sopocie, tylko w tej chwili chyba się rodzi około 200 dzieciaków w Sopocie. No to myśmy wybudowali szpital geriatryczny, teraz pani prezydent z Radą Miasta i z panem marszałkiem chce rozbudować na przykład oddział dziecięcy szpitala reumatologicznego, bo to jest specjalność Sopotu, reumatologia i geriatria. Gdańsk ma inną specjalność, Gdynia inna, a potem na końcu się okazuje, że szpital w Wejherowie też jest bardzo dobry.
No, ktoś mógłby powiedzieć, że to jest fanaberia, porodówka w Sopocie. Zresztą te głosy od dawna wybrzmiewały, to jest, ale takie ambicje też były.
No były takie ambicje, także ale pamiętajmy, że kiedyś porodówka polegała na tym, że była pani położna i był jeden lekarz. Teraz porodówka to jest i jednak ten oddział dla dzieciaków, nie wiem, to się nazywa specjalnie.
Neonatologiczny.
To są inkubatory, to są jednak anestezjolodzy. Poszliśmy do przodu i teraz kobiety rodzą tam, gdzie jest dobra porodówka, a nie dlatego, żeby rodzić u siebie w powiecie. No jednak chcemy, żeby te kobiety rodziły bezpiecznie, rodziły w takim szpitalu, gdzie jest codziennie kilka porodów, a nie gdzie lekarz nieraz przez tydzień nie trafi tego porodu.
A co się urodzi, nomen omen, z sytuacji wewnętrznej aktualnie w Prawie i Sprawiedliwości? Duży spór. W tym tygodniu wygasa termin, który prezes Jarosław Kaczyński dał swoim politykom na opuszczenie stowarzyszeń przeróżnych. Niektóre się już likwidują, no ale wiadomo, że tu chodzi o Mateusza Morawieckiego, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Przede wszystkim, jak to się zakończy w pana ocenie?
No twarz PiSu w tej chwili to jest twarz Czarnka, który ma ksenofobiczne wypowiedzi, który kłamie notorycznie, który hejtuje na Ukraińców i potem mamy jakieś niebezpieczne sytuacje w Polsce. A przypomnijmy, że myśmy otworzyli swoje domy i serca i ci Ukraińcy tworzą nasz dochód narodowy. Także naszym interesem narodowym jest wspierać Ukrainę. Oczywiście dochodzić prawdy historycznej bardzo twardo. Ma też twarz Kurskiego, to z jednej strony, bo on broni tego układu czarnkowo-ziobrowego. Ma twarz Ziobry, który jest banitą, który uciekł przed prokuraturą za poważne zarzuty. Ma twarz Mateckiego, który jest oskarżony o przynoszenie kopert. A z drugiej strony Morawiecki się z tym nie zgadza, chociaż też ma za uszami Rars. Myślę, że to jest w ogóle, mają kłopot z prawem. Pamiętajmy, że to prezes Ziobro sam pisał list do Ziobry, żeby nie kradł. I ten list wyciekł, żeby po prostu nie traktował Funduszu Sprawiedliwości.
Prezes Kaczyński.
No jest, myślę, że jest tam kłótnia o kasę po prostu między nimi. Kto będzie miał dostęp do subwencji, która jest bardzo poważna, czy grupa Czarnka, czy grupa Morawieckiego.
Czyli to jest spór tak naprawdę co o układanie list wyborczych?
To jest spór o rząd dusz, o sukcesję po Kaczyńskim, ale też taki spór, który Kaczyński miał zawsze fobię, żeby nic na prawo poza nim nie wyrastało i nagle wyrasta mu Braun. I niestety Kaczyński z Czarnkiem zaczęli się ścigać z Braunem i sieją taką promoskiewską, proputinowską propagandę, co jest bardzo niebezpieczne. My wolimy zajmować się tym KPO, wolimy kupować pociągi razem z panem marszałkiem, żeby mieszkańcy Pomorza
mogli łatwiej. To o KPO za chwilę jeszcze, ale odpowiem pan na pytanie. Jak to się w pana ocenie skończy? Mateusz Morawiecki, Marcin Horała, Piotr Müller, szukając tutaj po pomorskich politykach związanych z Mateuszem Morawieckim, opuszczą Prawo i Sprawiedliwość? Zostaną wyrzuceni? Czy to się rozejdzie po kościach i
myślę,
i
że,
nic się nie
zmieni? Kasa ich połączy, że jednak ta subwencja ich połączy. No oni z zazdrością patrzą na środowisko Ziobry, które nachapało się tych pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Czy patrzą trochę zazdrością na sprawę związaną z Rarsem Morawieckiego. Pamiętajmy, że to są ludzie, którzy naprawdę dobrze uwłaszczali się na funduszach państwowych. Ja jestem przekonany, ale to nie nasz problem, że oni potem posypią głowę popiołem, będą razem startowali na liście. Może jeszcze z Braunem, to zobaczymy.
To teraz a propos waszych problemów.
No bo tam pamiętajmy, Bąkiewicz też startował z ich listy z Prawa i Sprawiedliwości.
To prawda. Co z KPO? Jaki jest stan realizacji Krajowego Planu Odbudowy i stan rozliczania też? No bo czas ucieka, coraz mniej go zostało, żeby te środki wykorzystać
i
rozliczyć.
Myśmy zakontraktowali 95% środków z KPO. To jest ponad 230 miliardów złotych. Pamiętajmy, że na Pomorzu to jest prawie 20 miliardów złotych na offshore, na rozbudowę portu w Gdańsku, o port instalacyjny czy Ustki i Łeby jako port serwisowy dla offshore'ów. To jest właśnie te 800 milionów na służbę zdrowia, a w skali kraju 18 miliardów na służbę zdrowia, na kardiologię, onkologię i digitalizację. To są także słynne łódki z Choreki. Tego się nie bójmy, bo to jest rozbudowa o kawiarnie, tego całego przemysłu, który nam jest tak bardzo bliski na Pomorzu.
Ale tam była wstrzymana realizacja w tym zakresie, nie?
Nie, ona była wstrzymana, teraz uruchomiona. My oczywiście sprawdzamy każdą wypożyczalnię łódek, czy to jest, nie jest wypożyczalnia fikcyjna. Sprawdzamy ceny, monitorujemy to. Po tym ścisłym monitoringu około 1% projektów sami ludzie zrezygnowali, bo widać, że no chcieli naciągnąć pieniądze, ale generalnie to KPO, to patrzmy, to jest komputeryzacja szkół, to jest zielona transformacja, chociażby renowacja budynku Mamuszki 14 w Sopocie, dawnej Zatoki Sztuki, na szczęście od tej nazwy władze miasta Sopotu. To jest nowy transport publiczny w Gdańsku. To są żłobki we wszystkich praktycznie powiatach na Pomorzu.
Minutę dosłownie mamy. Co z rozliczaniem tego programu? Bo do końca sierpnia, tak? Tam jest pewna cezura.
Musimy do końca sierpnia wydać pieniądze, rozliczyć go do końca roku. Wie pan, to jest sukces całego rządu. To jest przede wszystkim sukces pana premiera Donalda Tuska, że te pieniądze do Polski wpłynęły. Potem wszystkie ministerstwa, w tym nasze, które to koordynuje, Ministerstwo Funduszy, jest w to zaangażowane, bo my rzeczywiście uważamy, że to jest wielki sukces. To są wielkie pieniądze dla polskich przedsiębiorców, dla polskich samorządowców.
To rozliczenie nie jest zagrożone? Nie będzie trzeba gdzieś tam części tych środków zwracać później?
No pamiętajmy, że byliśmy bardzo opóźnieni w 2 lata. No,
dlatego tak
i wykonywaliśmy rekord świata w tym, co żeśmy zrobili. I jestem przekonany, że my wydamy te pieniądze w 95%. Niestety nie było tak, że samorządy były bardzo mocno włączone w wydawanie tych pieniędzy, bo na przykład Urząd Marszałkowski, nie tylko tutaj w Gdańsku, ale wszędzie indziej, wydał 99,5% pieniędzy z poprzedniej perspektywy. I dlatego jest nasze stanowisko, naszego rządu, żeby przyszła perspektywa też w 34% była wydawana przez marszałków.
I na tym zakończymy, bo czas nam upłynął. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.
Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, z którym rozmawiał Kuba Kaługa. Na zegarach za 13:09.